W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu trwa ewakuacja pacjentów. Lekarze nie porozumieli się z dyrekcją w sprawie kontraktów. Pacjenci z oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu są przenoszeni do innych placówek. Ewakuacja placówki rozpoczęła się wczoraj wieczorem. Pierwszych 7 chorych zostało przewiezionych do innych szpitali w Świeciu, Grudziądzu i Inowrocławiu. Obecnie na oddziale neurologicznym leży już tylko 5 pacjentów. Dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powiedział, że na braku porozumienia cierpią pacjenci.
Jak wiemy, neurologia i oddział urazów mózgu jest to bardzo specyficznym oddziałem, gdzie pacjenci są bardzo chorymi osobami. W związku z tym na pewno nie bez uszczerbku na ich zdrowiu będzie ich dyslokacja do szpitali ościennych, do Bydgoszczy, Grudziądza, tudzież powiatowych. Jeszcze raz bym zachęcał wszystkie strony, ażeby w imię sumienia, uczciwości, etyki zawodowej siąść do stołu i rozwiązać ten nabrzmiały problem społeczny, przede wszystkim dla dobra pacjentów. Szkoda, że nie doszło do porozumienia pomiędzy placówką, czyli dyrektorem placówki, jak i lekarzami.
Z końcem lutego specjalistom zakończyły się umowy. Dyrekcja szpitala ich nie przedłużyła. Część osób zrezygnowała więc z pracy i szpital nie jest obecnie w stanie zapewnić chorym opieki specjalistycznej. Podobny scenariusz może się zrealizować w Radomiu. Lekarze z oddziałów pediatrii i interny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym narzekają tam na fatalne warunki leczenia pacjentów i odchodzą z pracy. 2 oddziały nie będą czynne od 1 kwietnia do momentu skompletowania nowej kadry. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy ratyfikującej tzw. konwencję przemocową. Za wnioskiem polityków PiSu zagłosowało 6 senatorów, przeciw było 5. Konwencja, która ma rzekomo zapobiegać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w rzeczywistości otwiera furtkę dla niezwykle szkodliwej ideologii gender. Senator Jan Maria Jackowski mówi, że dokument budzi szereg wątpliwości.
Trudno mi jako parlamentarzyście polskiemu wybranemu w jednomandatowym okręgu poprzeć po pierwsze coś, co jest ideologiczne i wynika z czystej ideologii i nie definiuje nawet źródeł przemocy, ponieważ na przykład o alkoholu, który jest jednym z głównych źródeł przemocy, w ogóle się w tej konwencji nie mówi. Trudno mi poprzeć ten dokument, który jest sprzeczny z polską konstytucją. Rząd nie przedstawił kosztów wdrożenia tej konwencji, a ponadto nie zostało dokonane rzetelne tłumaczenie tej konwencji.
Wcześniej Senacka Komisja Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała konwencję. Poparcie dla niej wyraziły natomiast 2 inne komisje, spraw zagranicznych oraz nauki. Ostatecznie zdecyduje jednak cała Izba Senatu i stanie się to prawdopodobnie jutro. Przeciwko wprowadzeniu konwencji do polskiego porządku prawnego protestują księża biskupi, a także środowiska pro-life, prorodzinne, patriotyczne i część prawniczego. Posłowie zajmą się dziś obywatelskim projektem zmian zakładającym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. Autorzy projektu chcą też m.in. zniesienia obowiązku przedszkolnego dla 5-latków i możliwości powrotu dziecka z 1. klasy do przedszkola. Karolina Elbanowska ze stowarzyszenia w rozmowie z naszym reporterem powiedziała, że rodzice proszą dziś o wolny wybór, o prawo decydowania w sprawie edukacji swoich dzieci.
Jeśli się nic nie zmieni, w przyszłym roku do klas pierwszych trafi skumulowany rocznik 6-latków. To będzie 2 razy więcej dzieci niż zwykle w systemie klas pierwszych. Już dzisiaj mamy ogromny problem z przeładowaniem klas. Mamy szkoły, w których są klasy do literki P. To jest 16 klas pierwszych. To jest nauka zmianowa i z samego tego powodu warto dzisiaj odraczać dzieci. 5-latek dzisiaj właściwie, bo o 5-latkach już mówimy, tych z końca roku, urodzonych na przykład w grudniu, w październiku, w listopadzie. To jest dziecko, które absolutnie nadaje się do edukacji szkolnej. Ryzykowanie, wysyłanie go do klasy pierwszej jest ogromnym ryzykiem startu szkolnego.
Obecnie w Sejmie trwa debata na temat informacji rządu o sytuacji w rolnictwie. Politycy PiSu wskazywali, że najlepszą odpowiedzią, jaka jest polityka rządu w tym sektorze, są protesty gospodarzy w całym kraju. Były minister rolnictwa, poseł Krzysztof Jurgiel, zarzucił rządowi nieudolność, nieskuteczność, brak zainteresowania i przedstawianie pustych obietnic. Podkreślił, że minister Marek Sawicki dopuścił do kryzysu na niemal wszystkich rynkach rolnych oraz że rząd nic nie robi, by zablokować możliwość sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Były minister rolnictwa wymienił też nieudane negocjacje rządu z Unią Europejską w sprawie dopłat bezpośrednich, zgodę na gorsze warunki konkurencji i mniejsze limity produkcyjne.
Proszę mi, panie ministrze, powiedzieć, jaki dokument w Polsce określa politykę rolną rządu, jaka ma być prowadzona. Nie ma takiego dokumentu, rząd takiego dokumentu nie przyjął. Jaka jest wreszcie koncepcja rozwoju realizowana w Polsce? Dlaczego to, co się wszystko dzieje, rząd popiera, jest to wynik procesu globalizacji, a przecież Konstytucja, artykuł 20 stanowi, że powinien w Polsce być rozwój gospodarczy zrównoważony. Jakie jest miejsce rolnictwa w polityce rozwoju kraju? Dlaczego w tych dokumentach programowych, które opracowywał Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nie ma rolnictwa i produkcji żywności jako zadania strategicznego państwa? To jest jedno z bezpieczeństw, które państwo powinno realizować.
Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do rządu, by opracował narodową politykę rolną, która będzie uzupełniać wspólną politykę rolną. PSL zapowiedział, że poprze informacje ministerstwa. Za odrzuceniem informacji rządu jest cała opozycja. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby premier Ewa Kopacz wyciągnęła konsekwencje wobec ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. To odpowiedź na krytyczny raport NIK-u w sprawie nadzoru nad budową gazoportu w Świnoujściu. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u, czeka na konkrety.
Podpisałem pismo do pani premier Ewy Kopacz z żądaniem wyciągnięcia konsekwencji wobec ministra skarbu, który nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. Raport Najwyższej Izby Kontroli jest tego dowodem. A więc nie może być tak, że w III Rzeczypospolitej inwestycje strategiczne, każde, ale przede wszystkim te inwestycje strategiczne, które stanowią o naszym bezpieczeństwie, są nierealizowane. A wobec tych, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, powinny być wyciągane konsekwencje.
W raporcie Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła niewłaściwą realizację zadań przez spółki Gaz System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw, co spowodowało m.in. przesunięcie uruchomienia inwestycji, która miała być gotowa latem 2014 roku. Resort Skarbu podkreśla, że terminal LNG w Świnoujściu jest gotowy w 96%. Trwają końcowe prace budowlane i odbiory inwestycji. Przypomnijmy, terminal to inwestycja strategiczna, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Obecnie większość gazu do Polski sprowadzamy z Rosji. O docenienie osób w podeszłym wieku zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież mówił, że pewna kultura zysku nalega, by ukazywać osoby starsze jako ciężar, balast, którego najlepiej byłoby się pozbyć. Jest coś podłego w tym przyzwyczajeniu do kultury odrzucenia, mówił Ojciec Święty. Chcemy usunąć nasz nasilający się strach przed słabością i bezbronnością, ale czyniąc w ten sposób zwiększamy w osobach starszych udrękę z powodu złego traktowania i opuszczenia, dodał papież Franciszek.
Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się żywą częścią swej wspólnoty.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów z Polski. Święty Jan Paweł II zauważył, że tak zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekceważony, a sami ludzie starsi muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne. Podczas gdy, kontynuuje święty, chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Dziękujmy Panu za naszych dziadków i prośmy o szczególne dla nich błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu liczne rozpogodzenia. Przelotnie deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami śnieg. Temperatura od 2 do 6 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porwisty, północno-zachodni i północny. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.